Brothers, let's read the overall title of this time together again.
Bracia, przeczytajmy tytuł ponownie. Myślę, że musi ono wejść w naszą istotę. Wyćwiczmy naszego duszę. Rozprzestrzenia zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzabierającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Bożego. W tym poselstwie, bracia, jest ono bardzo szczególne. Nie jest bardziej szczególne niż od pierwszego, ale jest szczególne, ponieważ na nim pracowałem. Jest szczególne w tym sensie, że powiedziałbym, że jest streszczeniem Księgi Dziejów Apostolskich. Streszczeniem Dziejów Apostolskich w jej wewnętrznym znaczeniu i w organicznej rzeczywistości. Powtórzę. To streszczenie Dziejów Apostolskich w ich wewnętrznym znaczeniu i organicznej rzeczywistości. Łukasza 24:45 mówił o tym już Ron, o tym wersecie. My musimy się w ten sposób modlić. Pan w zmartwychwstaniu otworzył im umysły, aby zrozumieli Pisma. Potrzebujemy, Pan otworzył nasz umysł, byśmy zrozumieli Pisma. To, o czym teraz będziemy mówić. Święci, tytuł ten jest bardzo szczególny, mówi on. Ciąg dalszy dziejów apostolskich. Żyć w boskiej historii w obrębie ludzkiej historii ludzkości. Co mamy na myśli, mówiąc o dalszym ciągu dziejów apostolskich? Dzieje apostolskie to jedyna księga w Biblii, która w swojej esencji nie ma końca, ponieważ jest zapisem dzieła Bożego. I dzieło Boże nie kończy się w dziejach apostolskich w 28 rozdziale. Idzie dalej. I idzie dalej do 29 rozdziału dziejów apostolskich. Jesteśmy teraz w 29 rozdziale dziejów apostolskich, więc ostatni werset tej księgi 28:31 mówił, że Paweł ogłaszał Królestwo Boże i nauczał odnośnie Pana Jezusa Chrystusa z całą odwagą i bez przeszkód. Tu mogłyby pojawić się wielokropek, że Bóg nadal kontynuuje. I w tym dalszym ciągu dziejów apostolskich ujrzymy z tej żywej i boskiej historii, ludzkiej historii. Teraz jesteśmy w historii ludzkości. Chwała Panu, teraz tutaj znajdujemy się w tym pomieszczeniu, jesteśmy w boskiej historii. Ludzka historia jest niczym taka skrupa, a boska historia jest niczym jądro w tej skrupie. Chwała Panu, że jesteśmy teraz w boskiej historii. Przejdę bezpośrednio do planu i przeczytam wersety, gdy będziemy przechodzić przez ten plan, lecz pozwólcie, że coś jeszcze powiem. Pod koniec Pańskiej posługi wiemy, że 120 zebrało się w pomieszczeniu na poddaszu. I oni trwali w jednomyślności, w modlitwie wraz z kobietami i z Marią, Matką Jezusa i z wszystkimi Jego braćmi, bracia. Wszyscy musimy mieć taką aspirację, by być z tą grupą tych 120. Wiecie, o co mi chodzi. Tymi wiernymi, aby realizować boską historię w ludzkiej historii. Musimy być tymi, którzy znajdują się w pokoju na poddaszu. Pierwszy punkt rzymski. Dzieje apostolskie ukazują grono ludzi, którzy żyją w boskiej historii w obrębie historii ludzkości, jako działającego Boga. To wyrażenie działający Bóg pochodzi z studium życia drugiej księgi Samuela. On funkcjonował jako prorok, więc był działającym Bogiem w swojej esencji, był Bogiem w akcji. Więc stajemy się Bogiem, nie częścią boskości, ale Bogiem w życiu i naturze i funkcji. Musimy stać się Bogiem w funkcji. To jest to, co oznacza działający Bóg. Co w jego funkcji. W funkcji, lecz nie w bóstwie, w celu rozprzestrzeniania i budowania Kościoła, zbiorowego przejawu Chrystusa. W Dziejach Apostolskich 1:8 powiedział, że otrzymacie moc, gdy Duch Święty stąpi na was i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i po wszystkie krańce ziemi. Co ujrzymy w dalszej części poselstwa, Pan był w Judei i w Samarii. Następnie poruszy się do Etiopii. Aleluja. Więc jesteśmy teraz w Etiopii. I święci, być świadkiem, dosłownie, według greki, to być męczennikiem. Nie powinniśmy mieć jakiegoś negatywnego spojrzenia na słowo męczennik. Być męczennikiem to oznacza, byśmy nieustannie ćwiczyli się w tym, by odrzucać swoje ja i żyli przez inne życie. Musimy żyć przez boskie życie w naszym ludzkim życiu. Musimy odrzucać nasze ja. Więc świadkowie to ci, którzy niosą żywe świadectwo zmartwychwstałego i wyniesionego na Jezusa Chrystusa w życiu. Tego potrzebujemy. Nie świadectwo, żywe świadectwo zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa w życiu. W Dziejach 2:14 Piotr wstał i powiedział, i powstał wraz z 11 i bracia. Musimy zawsze zdać sobie sprawę, że gdy funkcjonujemy, to jest to jest kwestią ciała. To nie jest sprawa indywidualna. Naprawdę raduje się, że gdy Ron wstaje, my również stajemy w jednomyślności z Nim. Gdy Minor czy James, inni bracia Mark wstają, to nas 11 stoimy razem z nimi, aby słowo zostało uwolnione. Jest to sprawa ciała. W Dziejach Apostolskich 4:10-20 pamiętacie, że uczniowie głosili Chrystusa, że jak został wzbudzony z martwych, jak był kamieniem narożnym, że nie było w nikim innym zbawienia i zostali przyprowadzeni do Sanhedrynu. I 13 werset mówi, że gdy oni ujrzeli odwagę Piotra i Jana i ujrzeli, że nie są oni niewykształconymi ludźmi, oni byli niewykształceni i byli pełni podziwu i uznali, że oni byli z Jezusem. People powinni być pełni podziwu. Po tej konferencji, gdy wrócicie, ludzie powinni być pełni podziwu, że byłeś z Jezusem. To coś wspaniałego. I oczywiście Sanhedryn nakazał im, aby już nie mówili nic, nie nauczali, opierając się na imieniu Jezus, a Piotr i Jan dali im dobrą odpowiedź. Czy dobrze jest słuchać was, czy Boga? Wy osądźcie, lecz my musimy mówić to, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Musimy ujrzeć Chrystusa w Dziejach Apostolskich. Musimy go usłyszeć, musimy go ujrzeć. Tak naprawdę musimy go ujrzeć, usłyszeć i mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Podoba mi się Dziejów Apostolskich 5:20, ponieważ Pan wypowiedział ten werset do mnie w dniu mojego ślubu. Gdy żeniłem się, zostałem zbawiony, byłem nowym w życiu Kościoła i zaprosiłem wszystkich moich przyjaciół, poborców podatkowych, i by móc im głosić Ewangelię, i byłem taki poddenerwowany. Wiecie, to jest dzień ślubu i on już Nie ma odwrotu. I chciałem głosić Ewangelię moim starym przyjaciołom. Więc dzień przed moim ślubem głosiłem im Ewangelię. Byłem z nimi przy stole. Oni nie zareagowali, w ogóle nic nie powiedzieli. A w dniu mojego ślubu mieliśmy tradycyjny ślub. Musieliśmy zatroszczyć się o rodzinę, o ojca mojej żony, który był pastorem, gdzie wychodziła panna młoda, pan młody czekał. Było to powiedzenie, że oblubienica jest gotowa i wtedy wyszedłem za drzwi. Pan wypowiedział do mnie wtedy słowo z Dziejów 5:20. Idź i do świątyni i wypowiadaj słowa tego życia. Słowa tego życia. A anioł powiedział słowa tego życia. Słowa Piotra były słowami życia. Życie i dzieło Piotra było tak prawdziwe w tej sytuacji, że nawet anioł widział to i wskazał na to, na słowa tego życia. Mój najlepszy przyjaciel, zanim zostałem zbawiony, powiedział, Ed, naprawdę poruszyło mnie Twoje świadectwo. To jak zostałeś zbawiony? Jak ja mogę zostać zbawiony? A wtedy mówiłem, ja teraz właśnie chcę kogoś poślubić, a on mnie pyta, jak ma zostać zbawiony? A jego tutaj wieczne przeznaczenie wisi na włosku, a moje ludzkie przeznaczenie też wisi na włosku. Więc głosiłem mu dzięki Pańskim miłosierdziu łaskę bardzo zwięźle. I wtedy ktoś zapukał do drzwi i powiedział, że oblubienica jest gotowa. Co mój przyjaciel został zbawiony w ten sam dzień, co ja się poślubiłem moją żonę. Święci musimy głosić ludziom słowa tego życia. Przejdę do podpunktu A. Wszystkie te wersety są bardzo dobre, ale nie mam tyle czasu, by dzielić się na ich temat. Podpunkt A. Gdy w dziejach apostolskich Piotr ogłaszał pierwszy raz Ewangelię, zacytował księgę Joela, która objawia głębszą boską historię w obrębie zewnętrznej historii ludzkiej. Więc Piotr cytował z księgi Joela, aby ukazać, że to, co oni robili, to była boska historia. Znajdujemy się w boskiej historii, w obrębie ludzkiej historii. To, o czym mówi Joel, dzieje się właśnie teraz. Więc on cytował, że w ostatnich dniach Bóg mówi, wyleje mojego ducha na każde ciało i synowie i córki będą prorokować, młodzieńcy będą mieli wizję, starcy będą śnić i na moich niewolników, kobiety, mężczyzn i kobiet wyleje mojego ducha w tych dniach i każdy będzie prorokował. I każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Święci, nigdy nie przestawajcie wzywać imienia Pana. Jeśli przestaniecie, to wylądujecie w trumnie. Joel 1:1 do wersetu 4 mówi o boskiej historii w ludzkiej historii. Mówi o czterech rodzajach locust, szaranczy. Mówi, czy to działo się w waszych dniach, czy w dniach waszych ojców? Powiedzcie o tym waszym dzieciom, powiedzcie to kolejnym pokoleniu, o tym, czego dokonała szarańcza,
the consuming locus is eaten. Well, these four stages of locus,
co zjadł jeden rodzaj szarańczy. Tak. Tu jest tutaj mowa o czterech rodzajach królestw, o królestwie Babilonu, Medo-Persji, o Grecji, królestwie greckim i o królestwie rzymskim. I w ludzkiej historii jest jednocześnie też działa się historia boska. To odnosi się do nas w sensie duchowym, nawet w naszej osobistej historii, w pańskim odzyskiwaniu. Pan powiedział, że odnowi, odzyska lata, które zjadła szarańcza. Jeśli czujecie, że straciliśmy czas, pamiętam, jak brat Lee powiedział pewnemu bratu, to mnie bardzo dotknęło, powiedział mu bardzo proste słowo i to go pasło. Powiedział, bracie, nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Więc to, co szarańcza zjadła, Pan obiecał, że nam to odzyska. Lata, które zjadła szarańcza. Przechodzimy do punktu B. Boska historia w obrębie historii ludzkości to Chrystusowe wyjścia od dni wieczności poprzez most czasu do wieczności przyszłej. Chrystus może się więc udzielać swoim wybranym jako pragnienie wszystkich narodów, żeby zaistniał jako zbiorowy przejaw i żeby całkowicie otoczył się chwałą. W Michałasza 5:2 on prorokuje o tym, że przepowiada o tym, że on narodzi się w Betlejem. Mówi Betlejem, najmniejsze z tysięcy w Judzie. Stąd wyjdzie rządca Izraela, a jego wyjścia są z czasów od wieczności. Więc Pan przeszedł przez most czasu do wieczności przyszłej i do wieczności przyszłej i realizuje boską historię w obrębie ludzkiej historii. On wychodzi, wyszedł we wcielenie, w ludzkie życie, w jego wszechzawierającą śmiercię i wszystko ogarniające zmartwychwstanie. I w jego wszystko i został wyniesiony ponad wszystko i wszedł w nas, udzielił się nam i nadal wychodzi. Staliśmy odkupieni prawnie i zbawieni organicznie, więc wychodzi naszego ducha, by nas odrodzić w odrodzeniu i uświęceniu, odnowieniu, przeobrażeniu i ostatecznie w otoczeniu nas chwałą. On wychodzi w nas, by uczynić nas dokładnie takim samym, jak On w życiu, w naturze funkcji, ale nie w boskości. Na tym polega to, że On wychodzi od dni wieczności. I mam tutaj też Hageusza 2:7. Gdy Pan powróci jako pragnienie narodów. I nieświadomie narody pragną Chrystusa, nie zdają sobie sprawy, że ze swojego pragnienia czasami pragniemy jakichś scenicznych rzeczy w stworzeniu, lecz te wszystkie rzeczy w stworzeniu reprezentują Chrystusa. On jest pragnieniem, prawdziwym pragnieniem wszystkich narodów. Tak naprawdę każdy, może nie każdy, ale większość ludzi pragną pokoju i dobrego życia. Czym jest Chrystus? Czym jest pokój? Pokojem jest Chrystus. A dobre życie to życie Boga człowieka. To Chrystus. Ludzie pragną światła, miłości, cierpliwości, potulności, wytrwałości, radości, sprawiedliwości. To tylko przykłady tego, czym jest Chrystus w swoich boskich przymiotach, które zespoliły się z ludzkimi cnotami. Podpunkt C. Księga Joela traktuje o wylaniu przetworzonego, zwieńczonego, wzbogaconego ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. Ten duch jest zwieńczonym, trójjedynym Bogiem i urzeczywistnieniem Chrystusa w celu przejawienia Go. Wiemy, że Dzieje Apostolskie 2:1-2:4, w Dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie w jednym miejscu zebrało się 120, pojawił się głos z nieba, dźwięk z nieba, jak wiejący wiatr. I w Jana 22, Pan tchnął swoich uczniów oddech, świętą pneumę, świętego ducha. To był ten duch istotowy dla ich życia. A ten wiejący, taki silny wiatr, to duch ekonomiczny ze względu na ich posługę i dzieło. My potrzebujemy ich dwóch. Nie mieli tej mocy, dopóki nie wstąpiła ona z niebios, więc mamy wewnętrzną moc, mamy zewnętrzne przyodzienie, moc z nieba. I to jest bardzo istotne, że pojawiły się języki z ognia, które stały rozdzielone i usiadły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić różnymi językami, tak jak przydawał im Duch. Ogłaszali wspaniałe dzieła Boże. Język, czy symbolem ducha ekonomicznego to język, ale język ognia. To oznacza, że musimy wypowiadać Chrystusa, by Go rozprzestrzeniać. By mieć Go jako rozwój Królestwa Boga na całej ziemi. Musimy wypowiadać boski, mistyczny ogień, trójjedynego Boga. To służy wypalaniu i oczyszczeniu w boskim, ekonomicznym poruszaniu. Drugi punkt rzymski mówi, Dzieje Apostolskie to księga pozbawiona zakończenia, ponieważ dopisywany jest jej dalszy ciąg. Boska historia w obrębie historii ludzkiej. Podpunkt A. Pan powiedział, mój ojciec działa aż dotąd i ja też działam. Wskazuje to, że od chwili buntu szatana. To wskazuje, że od chwili buntu szatana i upadku człowieka Bóg działa do teraz. A także Pan. Są tu jakieś siostry? Nie. Nie. O. Bracia, chwała Panu. Myślałem, że może są takie siostry, nieważne. Bracia, Pan także działa. Działa aż do teraz. Działa w Afryce. Czy to nie jest wspaniałe? Wczoraj niektórzy słyszeli, jak bracia z Etiopii dzielili się o tym, jak przyszli do odzyskiwania. Nie będę tego powtarzał, ale to było wspaniale cudowne, co ukazywało, że nadal jesteśmy w dziejach apostolskich, w dalszym ciągu dziejów apostolskich. Podpunkt B. Księga Dziejów Apostolskich stanowi zapis Bożego dzieła. Po 28 rozdziale tej księgi wiele Bożych naczyń kontynuuje Jego dzieło, które trwa i nigdy się nie zatrzymuje. C. Jego dzieło będzie dalej trwało aż do nastania Królestwa, także nowego nieba i nowej ziemi. Bóg ciągle posuwa się naprzód. To, że jesteśmy tutaj w Addis Abebie, to świadectwo, że Bóg nadal postępuje naprzód, posuwa się naprzód, nigdy się nie zatrzymuje. Posłuchajcie tego, bracia. Jeśli będziemy o tym wiedzieli i w to wierzyli, będziemy chwalili Pana. Także jako nowa Jerozolima, Jego słudzy będą służyli Mu jako kapłani. Nadal będziemy służyć. Jak będziemy w Nowej Jerozolimie, będziemy służyli Mu jako kapłani. Podpunkt D mówi, dzieło Ducha Świętego realizowane przez wierzących w postaci głoszenia Chrystusa w celu Jego rozprzestrzeniania pomnażania i szerzenia nie zakończyło się i trzeba je było przez długi czas kontynuować. Podpunkt E. Dzieło ewangelizacji służące rozprzestrzenianiu Chrystusa, pomnażaniu Go i szerzeniu jest zgodne z Bożą nowotestamentową ekonomią i prowadzi do zrodzenia licznych synów Bożych, którzy stają się członkami Chrystusa i tworzą Jego ciało. W ten sposób realizuje się wieczny Boży plan. Szczegółowo objawiają to 21 listów i Księga Objawienia, które następują po dziejach apostolskich. Podpunkt F. Skoro Bóg chce uzyskać zbiorowe, jaśniejące naczynie, miał naczynie jak Zinzendorf, jak Martin Luther czy Darby, ale teraz pragnie naczynia, które będzie zbiorowym, świecącym, jaśniejącym naczyniem, czymś zbiorowym. Pragnie takiego naczynia, jego świadectwa. Jego dzieci trzeba wprowadzić świadomość ciała Chrystusa i nauczyć je prowadzić życie ciała, bo inaczej nie będą one użyteczne w jego rękach i nigdy nie wypełnią jego celu. Musimy żyć w życiu ciała. Mówi o tym Rzymian 12:1-5, 1 Koryntian 12, Objawienia 1:10-12. To jeden jedna miejscowość z jednym kościołem, jeden kościół w jednej miejscowości, który ma tylko jeden wyraz ciała w jednej miejscowości. Więc mamy wiele miejscowych wyrazów jednego ciała w miejscowościach na całym świecie. Podpunkt G. Świadectwo zwycięstwa również istnieje z powodu całego kościoła. Oni wykonują pracę, a cały kościół czerpie z tego korzyść. Musimy modlić się. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Częścią Twojej zwycięskiej oblubienicy. Chcę być, współpracować z Tobą w dziele Bożym, aby wszystkie dzieci mogły otrzymać korzyść. W Księdze Sędziów, rozdział 7, wersety 6 i 7, mówimy o Gideonie. On walczył przeciw Midianitom i Midianici byli w ogromnej liczbie, miliardy żołnierzy. A Pan zredukował wojsko Gideona do 300. I tych 300 byli prawdziwymi zwycięzcami. Odnieśli zwycięstwo dla całego Izraela. Cały Izrael odniósł korzyść z tych 300. I zawsze podobał mi się obraz tego, jak Pan przemówił do Gideona i powiedział do niego: jeśli nadal masz obawy, chcę, abyś poszedł do obozu Midianitów, podejdź jak tylko blisko możesz. I chcę, abyś przysłuchał się, o czym rozmawiają. Możesz zabrać ze sobą swojego sługę. I jeden Midianita mówi do drugiego, mówiąc: miałem sen ostatniej nocy i śniłem o tym, że coś przetoczyło się przez nasz obóz i zmiotło nasze namioty. I cały nasz obóz się zapadł. I inny powiedział: to nic innego jak miecz Gideona, jesteśmy skończeni. I widziałem, jak Gideon po prostu się z tego cieszył. Na pewno musiał się cieszyć z tej konwersacji. Świadectwo zwycięzców również istnieje z powodu całego kościoła. Cały kościół czerpie z tego korzyść. Podpunkt H. Zwycięzcy nie istnieją dla samych siebie. Stoją na podłożu kościoła. Stoją tam, żeby przyprowadzić cały kościół do doskonałości. Również zwycięstwa, jakie odnoszą, są zbiorowymi zwycięstwami. Trzeci punkt rzymski jest bardzo cenny. Słowo Boże wciąż rośnie i się pomnaża jako ciąg dalszy dziejów apostolskich. Są tutaj trzy wersety, które się do tego odnoszą. 6, 7, 12, 24 i 19, 20. Werset 6, 7 mówi, że słowo rosło i się rozmnażało. Słowo będzie rosło się, rozmnażało podczas tego weekendu. Podpunkt A, słowo rosło w wersecie 6-7 odnosi się do wzrostu w życie. To wskazuje, że Słowo Boże to sprawa życia, które rośnie jako nasienie zasiane w sercach ludzkich. Służy to przyrostowi Chrystusa, wzrostowi Boga w nas. Chcemy wzrostu Boga w nas. Zgodnie z Kolosan 2:19 chcemy być poddani, trzymać się głowy, z której całe trzymamy się głowy, z którego całe ciało bogato zaopatrywane poprzez stawy i ścięgna i rośnie wzrostem Bożym. Podpunkt B. Słowo pomnaża w wersecie 12-24 odnosi się do przyrostu Chrystusa w liczbę. Przemnażanie się uczniów tak naprawdę zależy od wzrostu słowa. Podpunkt C. Nowi uczniowie byli dodawani do Pana. Musimy modlić się, by słowo rosło w nas wewnętrznie i by rosło na zewnątrz. Mówi o tym, to o czym mówił Ron. Nowi uczniowie byli dodawani do Pana, żeby stać się częściami Chrystusa, Jego członkami. To dzieje 5, 14 i 11, 24. 5, 14 mówi o tym, że byli dodawani do Pana. Rzesze kobiet, mężczyzn i kobiet. Jesteśmy... Pierwszy raz jestem w Afryce i wierzę, że będą rzesze mężczyzn i kobiet, którzy będą dodani do Pana. Na całym świecie także. Dzieje 11:24 mówi o Barnabie, że był dobrym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego i wiary. I znaczna ilość, liczba była dodana do Pana. Bardzo wyjątkowe wyrażenie. W taki sposób powinniśmy głosić Ewangelię, aby ludzie byli dodani do Pana ze względu na Jego przyrost. Podpunkt D. Musimy zachęcać nowych wierzących do trwania przy Panu zamysłem serca. Czyli z wytrwałością dochowywać wierności Panu, lgnąć do Niego i żyć z Nim w bliskiej społeczności. Musimy modlić się krótkimi modlitwami. Panie, czyń mnie osobą, która będzie wytrwale dochowywać wierności Tobie, będzie lgnęła do Ciebie, będzie żyła z Tobą w bliskiej społeczności. Powinniśmy być takimi ludźmi. Czwarty punkt rzymski mówi, dzieje apostolskie ukazują grono tych, którzy żyją w boskiej historii, w obrębie historii ludzkości, dzięki wzywaniu imienia Pańskiego, doznawaniu cierpień z powodu imienia Pańskiego i przemawianiu w tym imieniu, imieniu Jezusa. W proroctwie Joela, podpunkt A, proroctwo Joela i jego wypełnienie dotyczące Bożego Nowotestamentowego jubileuszu ma dwa aspekty, jeśli chodzi o Boga. We wniebowstąpieniu zmartwychwstałego Chrystusa wylał On swego ducha. Jeśli chodzi o nas, wzywamy imienia Pana, który wstąpił do nieba, wszystkiego dokonał, wszystko osiągnął i uzyskał. Bardzo mi się podoba nawrócenie Szawła. Są dwa wspaniałe poselstwa w studium życia dziejów apostolskich. On to jest zadziwiające, co on powiedział. Kim jesteś, Panie? A głos odezwał się i powiedział, ja jestem Jezus, co oznacza, że Jezus jest Panem. To jest cudowne. Gdy wzywamy imienia Pana, On jest dla nas wyniesiony na niebiosa Panem. I gdy wzywamy Jego imienia, jesteśmy zbawieni. Podpunkt 1. Nasza boska historia pośród historii ludzkości to historia zwania imienia Pańskiego. Zwanie imienia Pańskiego pozwala nam radować się bogactwami Chrystusa i zbudować ciało Chrystusa, które jest Jego pełnią. Rzymian 10:12-13 mówi, że Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. Musimy w to wierzyć. Gdy Go wzywasz, On jest dla Ciebie bogaty. W taki sposób radujemy się Jego bogactwami. Punkt 2. Dzięki wzywaniu imienia Pańskiego zachowujemy siebie w złotej, boskiej historii Boga. Chwała Panu. Bracia, zachowujmy siebie w złotej, boskiej historii Boga. Pamiętam podczas jednego spotkania, gdy była burza i brat, w 88 brat Lee starał się odzyskać braci, którzy byli wtedy w buncie. Powstał i powiedział: bracia, cencie waszą złotą historię w pańskim odzyskiwaniu. Musicie cenić sobie złotą historię w pańskim odzyskiwaniu. Chwała Panu, że dzięki Jego miłosierdziu nadal jesteśmy w Jego boskiej, złotej historii. I by pozostawać w tej historii, musimy wzywać Jego imienia. To zaczęło się za czasów Enosza, który był kruchym śmiertelnikiem, śmiertelnym człowiekiem. I nadal trwa przez cały Stary Testament. Mamy tutaj wszystkie te wersety. Ostatnia. Zwieńcza się ostatnią modlitwą w Biblii. Zachęcam was, abyście przeczytali ją. Pewno to zainspiruje was do wzywania Pana. Objawienia 22:20 to ostatnia modlitwa w Biblii. Nie tylko mamy to wzywanie imienia Pana, ale też modlitewne czytanie, ponieważ Pan powiedział, ten, kto zaświadcza wam o tych rzeczach, mówi, tak, przyjdę szybko. A odpowiedź to modlitwa do Pana. Amen. Tak, przyjdź, Panie Jezu. Więc mamy tutaj modlitewne czytanie i wzywanie w tym krótkim wersecie w Objawienia 22:20. Podpunkt B mówi, podczas gdy żyjemy w boskiej historii, cierpimy z powodu imienia Pańskiego w obrębie historii ludzkości. To prawdziwy zaszczyt. Okryć się niesławą z powodu tego imienia, imienia Jezusa, które człowiek zniesławił, a Bóg uczcił. Podoba mi się dzieł apostolskich 5:41-42. Poszli do Sanhedrynu, odeszli z Sanhedrynu, radując się, zostali uznanymi godnych, być zniesławionymi ze względu na jego imię. Wiemy, że Szaweł z Tarsu miał nakaz od kapłanów, aby wiązać tych, którzy wzywają imienia Pana. Ananiasz miał pójść do Szawła i powiedział, Panie, on otrzymał nakaz, by wiązać tych, którzy wzywają Twojego imienia. Więc wcześniej wierzący ich rozpoznawano przez to, że wzywali imienia Pana. Czasami się zastanawiam, mówiłem już o tym, jeśli dzisiaj by za to aresztowano, czy ktoś by mnie aresztował? Musimy być tymi, którzy wzywają Jego imienia. Kolosan 1:24-25 Paweł powiedział, raduję się w moich cierpieniach ze względu na was i dopełniam z mojej strony to, czego brakuje w cierpieniach Chrystusa w moim ciele względu na Jego ciało, którym jest Kościół. Mamy tutaj cierpienia Chrystusa służące odkupieniu, w których nie możemy brać udziału, ale możemy uczestniczyć w tych cierpieniach, w cierpieniach Chrystusa, które wytwarzają i budują Jego Kościół. Raduję się w moich cierpieniach ze względu na was. To jest społeczność w cierpieniach Chrystusa, Filipian 3:10, które służą wytworzeniu i zbudowaniu ciała. 2 Koryntian 4:5 Tam Paweł mówi, nie głosimy siebie, ale Chrystusa, Jezusa jako Pana, a nas samych jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. Zawsze, gdy mówimy do młodych, do młodzieży, czy do ludzi w naszym sąsiedztwie, musimy mieć taką aspirację, aby nie głosić siebie. Żeby nie głosić siebie, że na przykład, gdy skończysz mówić, że ludzie będą pod wrażeniem waszej osoby, muszą być pod wrażeniem Chrystusa, Jezusa jako Pana. Nie powinniśmy ogłaszać nas samych, ogłaszać Chrystusa, Jezusa jako Pana, a nas samych jako waszych niewolników ze względu na Jezusa. Piąty rzymski. Dzieje apostolskie ukazują grono ludzi, którzy żyją w boskiej historii w obrębie historii ludzkości. Dzięki temu, że żyją, poruszają się i działają jako jedno ciało, czynią wszystko w tym ciele, przez nie i dla niego. Musimy modlić się. Panie, uczyń mnie osobą, która czyni wszystko w tym ciele, przez nie i dla niego. Powinniśmy mieć takie odczucie, że nasza szczególna służba w ciele jest czymś, jest kwestią ciała. Jest w ciele, przez ciało i dla ciała. Nawet ten plan jest kwestią ciała. Czujemy, że jesteśmy tylko członkami w ciele. Jesteśmy zaopatrywani przez ciało. I w normalny taki sposób pojawia się ten tytuł. I to pojawi się ze względu na to, że jest to kwestią ciała. Musimy wszystko czynić w ciele, przez ciało i dla ciała. To nie jest błaha rzecz. Nie mam tutaj wersetów odsyłających, ale Paweł powiedział, bracia, módlcie się o nas. Bracia, módlcie się o to. To bardzo podoba mi się ten werset. Musimy modlić się o siebie nawzajem. Musimy paść siebie nawzajem, modlić się o siebie, kochać siebie nawzajem i być w jednomyślności. Naprawdę musimy modlić się o siebie nawzajem. Czy czytałem podpunkt C? W piątym punkcie rzymskim. Dzieje apostolskie ukazują grono ludzi, którzy żyją w boskiej historii, w obrębie historii ludzkości. Dzięki temu, że żyją, poruszają się i działają jako jedno ciało. Czynią wszystko w tym ciele, przez nie i dla niego. Podpunkt A. Gdy Pan Jezus umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, to dalej żył, działał, chodził i pracował na ziemi w tysiącach ludzi, ponieważ udzielił się im ze sprawą swojej śmierci i swego zmartwychwstania. W 12 rozdziale Ewangelii Jana, gdy wracał, szedł ponownie do Jerozolimy, uczniowie bez wątpienia myśleli, to jest nasz złoty moment. Będziemy z Nim. On będzie zarządzającym szefem. Bo ponieważ Pan mówił, że Syn Człowieczy przyszedł, by zostać otoczony chwałą. Ich myślą było to, że On idzie do góry, a On tak naprawdę szedł w dół. Powiedział, zaprawdę, jeśli nasienie, ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię, pozostanie samo i umiera i pozostaje samo, bo jeśli umrze, wyda wiele owocy. Jesteśmy tym owocem. Jesteśmy owocem, który wydobył się z uwalniającej życie śmierci Chrystusa i z udzielającej życia, z udzielającego życia zmartwychwstania Chrystusa. Jesteśmy owocem. Jesteśmy wieloma ziarnami tego jednego ziarna. B. Paweł żył Chrystusa i służył Bogu przez wszechzawierającego Ducha Jezusa w swoim duchu. Boskim duchu zespolonym z jego ludzkim duchem, tworzącym jednego ducha. Żył za zasłoną w swoim duchu, który jest praktycznym świętym świętych i poza obozem, ludzką organizacją religii.
Maybe we have this in a later outline.
Przepraszam, cztery Ewangelie ukazują obraz głowy, a dzieje apostolskie ciało. Dzieje apostolskie to tak naprawdę dzieła, których dokonał Chrystus przez Ducha w Kościele jako swoim ciele, powieleniu, podwojeniu. Czyta z dziejów apostolskich, po jednym dniu zawiał południowy wiatr, drugiego dnia przybyliśmy do Petoli, tam znaliśmy braci, pozostaliśmy z nimi, bo nas tego zachęcili, potem przybyliśmy do Rzymu i stamtąd bracia, usłyszawszy o tym, co się z nami dzieje, przyszli do Apius. Przeczytajmy szósty punkt rzymski. Dzieje apostolskie ukazują grono tych, którzy żyją w boskiej historii, w obrębie historii ludzkości, dzięki zapieraniu się w siebie i prowadzeniu innego życia. Chrystusa jako boskiego życia. Takie zbiorowe życie Chrystusa jest rzeczywistością ciała Chrystusa. To grono ludzi, dzieje apostolskie ukazuje grono ludzi, grono tych, którzy żyją w boskiej historii, w obrębie, którzy dzięki zapieraniu się siebie prowadzenia innego życia, Chrystusa jako boskiego życia. Takie zbiorowe życie jest rzeczywistością ciała Chrystusa. I takie życie jest powieleniem rzeczywistości, która jest w Chrystusa, o której mówi Efezjan 4, 20-21. Nie mamy tych wersetów tutaj. Rzeczywistość w Jezusie to prawdziwy stan życia Jezusa, o którym mówią cztery Ewangelie. I On pragnie pomnożyć to życie w nas. I On chce, by to życie rozprzestrzeniło się w nas. To jest rzeczywistość w Jezusie. Życie, na które wskazuje to życie w wersecie 5:20 jest boskim życiem. Piotr jej głosił, nim usługiwał i żył. Przezwyciężyło ono prześladowanie ze strony żydowskich przywódców, ich pogróżki i uwięzienie przez nich. Paweł... Paweł żył Chrystusa i służył Bogu przez wszech zawierającego ducha Jezusa w swoim duchu, boskim duchu zespolonym z jego ludzkim duchem, tworzącym jednego ducha. Żył za zasłoną. To znaczy, że żył w swoim duchu, który jest praktycznym świętym świętych i poza obozem, ludzką organizacją religii. Podoba mi się Rzymian 1:9. Paweł mówi, że Bóg jest moim świadkiem, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna. Następnie Filipian 3:3 mówi, my jesteśmy obrzezaniem. Jesteśmy tymi prawdziwymi, którzy odcięli ciało. Jesteśmy obrzezaniem, tymi, którzy służą przez Ducha Bożego i szczycą się w Chrystusie Jezusie i nie pokładają ufności w ciele. Musimy modlić się tymi wersetami, byśmy służyli przez Ducha Bożego i nie pokładali ufności w ciele. Musimy żyć za zasłoną, musimy żyć w duchu, musimy wyjść poza obóz, musimy wyjść poza religię. Religia to dwie rzeczy. To postępować, poruszać się i czynić rzeczy bez obecności żywego Chrystusa. Oto religia. Pamiętam pewnego razu w kościele pan Haim Bradley powiedział, martwi mnie, że prorokowanie w Anaheim staje się pewną formą, czymś formalnym. Niektórzy dzielili się, że już mogą przewidzieć, co będzie dalej. I po spotkaniu zapytałem go, w jaki sposób możemy uniknąć tego, by stać się formą. I on powiedział, cokolwiek robicie bez ćwiczenia ducha, to forma. To naprawdę dogłębnie poruszyło mną. Wszystko, co czynimy, musimy czynić, ćwicząc naszego ducha. To wprowadza nas za zasłonę. i wyprowadza nas poza obóz religii, aby żyć w boskiej historii, w obrębie historii ludzkości i za pośrednictwem boskiego życia, w ludzkim życiu musimy być naczyniami otwartymi na Pana. Musimy modlić się: Panie, chcę otworzyć się na Ciebie bez żadnych... Chcę otworzyć całą moją istotę. Nie chcę czegokolwiek chować przed Tobą. Musimy być naczyniami otwartymi na Pana, kochać Go, przyjmować, napełniać się Nim i pozwalać Mu, by dla nas, być dla nas wszystkim i czynić wszystko w nas, przez nas i dla nas. To był podpunkt C. Oczywiście Paweł był wyjątkową osobą, która pokazała, że jesteśmy naczyniami, które zawierają Chrystusa i przekazują Chrystusa i rozprzestrzeniają Chrystusa do innych. Ananiasz powiedział, Pan powiedział Ananiasza: chcę, abyś poszedł, ponieważ ten człowiek jest wybranym naczyniem dla mnie. Bez wątpienia Ananiasz powiedział o tym Pawłowi, ponieważ później w posłudze Pawła wspomina on, że jesteśmy naczyniami. W 2 Koryntian 4,7 mówi: jesteśmy, mamy ten skarb w naszym ludzkim naczyniu, aby wspaniałość mocy mogła być z Boga, a nie z nas. Więc mamy skarb w naszym ziemskim naczyniu. Nasze ziemskie naczynie jest słabe i kruche, ale chwała Panu, mamy chwalebny skarb w naszym ziemskim naczyniu. W strumieniu, w magazynie, brat Lee miał tam taką część poświęconą. Było takie wydanie mówiące, by cenić Jego twarz. To naczynie, ten skarb jest twarzą Chrystusa. Twarz Jezusa Chrystusa to Jego osoba. Ten skarb nie jest czymś doktrynalnym. To osoba, to żyjący Chrystus w nas. On jest tym skarbem. Bez względu na to, jak zmęczeni się czujemy, On jest naszym skarbem. Siódmy punkt rzymski. Dzieje apostolskie ukazują grono ludzi, którzy żyją w boskiej historii, w obrębie historii ludzkości, dzięki trwaniu niezłomnie w modlitwie i w posłudze słowa. Na tym polega życie apostolskiej posłudze w koordynacji z Chrystusem, naszym wielkim arcykapłanem w Jego niebiańskiej posłudze. Co Pan czyni w swojej niebiańskiej posłudze? Jest bardzo aktywny w swojej niebiańskiej posłudze. I co robi? Widzimy w Hebrajczyka 7,25, że jest w stanie zbawić całkowicie tych, którzy przychodzą do Boga przez Niego, ponieważ żyje, zawsze by się za nich stawiać. Więc teraz Chrystus w niebiosach modli się o każdego z nas, modli się o te spotkania. Modli się o nas w sensie zbiorowym i osobistym. Więc aby odzwierciedlić apostolską posługę, musimy być ludźmi modlitwy. Nie tylko modli się o nas nieustannie, w Hebrajczykach 8,1 i 2 mówi, że mamy arcykapłana, sługę miejsc świętych. Modli się o nas, z drugiej strony usługuje nam Bogiem. Jeśli mamy odzwierciedlać Jego niebiańską posługę, musimy modlić się o innych. Musimy wejść w modlitwę Chrystusa o innych i usługiwać Bogiem innym ludziom. Na tym polega odzwierciedlanie Jego boskiej, niebiańskiej posługi, by modlić się o innych i usługiwać Bogiem innym. A dzięki modlitwie kierujemy umysł na to, co w górze i stajemy się odbiciem Chrystusowej posługi w niebiosach. Bardzo mi się podoba. Polegamy na modlitwie, by czynić to, czego człowiek nie jest w stanie uczynić i zrozumieć to, czego człowiek nie jest w stanie zrozumieć i by mógł wypowiadać to, czego człowiek nie jest w stanie wypowiadać. Przeczytajmy tę część razem. Dzięki modlitwie kierujemy umysł na to, co w górze, pod punkt A, i stajemy się odbiciem Chrystusowej posługi w niebiosach. Liczymy na to, że modlitwa pozwoli nam zrobić to, czego człowiek nie zdoła zrobić. Zrozumieć, czego człowiek nie zdoła zrozumieć i przemawiać, tak jak człowiek nie potrafi. Czujemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Musimy polegać na modlitwie, by czynić to, czego nie jesteśmy w stanie uczynić. Musimy polegać na modlitwie, by przemawiać to, czego nie jesteśmy w stanie przemawiać i rozumieć to, czego nie jesteśmy w stanie w naszym ludzkim, naturalnym życiu. Wersety, które się tutaj pojawiają, mówią o tym. Szaweł z Tarsu, po tym jak poznał, spotkał Pana w drodze do Damasku, Pan poszedł do Ananiasza i powiedział: pójdź, wstań i pójdź na ulicę zwaną prostą. To bardzo znaczące. I powiedział: idź na ulicę zwaną szeroką. Powiedział: idź na ulicę prostą i znajdź dom Judasza, starcu. Jest tam Szaweł. I znajdziesz tam człowieka, który się modli. Modlitwa powinna być tą naszą taką główną praktyką w naszym życiu, by rozprzestrzeniać zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa i wszechzawiającego Chrystusa jako rozwój Królestwa Boga. Kolosan 4:2 mówi: trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając dziękczynienie. W studiu życia listu do Kolosan mowa jest o tym trwaniu w modlitwie i czuwaniu, dziękczynienie. Czym jest czuwanie? Nie oznacza ono, by nie spać. Jeśli możemy spać fizycznie lub też psychologicznie. Może to znaczy, że patrzymy się na brata, który się dzieli, ale tak naprawdę twój umysł jest w Chicago. Nasze pojmowanie może być uspane. Dlatego musimy czuwać, aby nasze zrozumienie nie było uspane i nasza uwaga nie była nieobecna. Pewnego razu na szkoleniu pełnoczasowym był taki drogi brat i siedział w drugim czy trzecim rzędzie i patrzył się na mnie bardzo. Miałem wielki ciężar o to, czym się dzieliłem. Dzieliłem się na temat trzech punktów. Bracie, co właśnie powiedziałem? I on powiedział: nie wiem, o czym się dzielisz, bracie, bo jestem, mój umysł jest gdzie indziej. Powtórzę te punkty dla ciebie. Więc powtórzyłem te trzy punkty. I na następnej zajęcie chciałbym, abyś podzielił się tymi trzema punktami. I podzielił się tym, biorąc notatki od innego szkolonego. Nasza uwaga może być nieobecna. Nie lubiłem algebry. Wybaczcie mi, jeśli nie lubicie algebry, ale nauczyciel rysował coś na ścianie, na tablicy. Patrzyłem się na ten punkt, ale powiedział: Panie Mark, a moje serce zaczęło, wskoczyło we mnie. Co czynisz? Powiedział. Powiedziałem: przepraszam. I odwróciłem się do tablicy, bo patrzyłem się w innym punkcie i nadal nic nie rozumiałem. Moja uwaga była nieobecna. Daniela 9, 2 i 3 pokazuje, że on polegał na modlitwie, aby zrozumieć to, czego człowiek nie mógł zrozumieć i by czynić to, czego człowiek nie był w stanie. I Daniela 6, 10 mówi, gdzie Daniel przyszedł, gdy poznał ten napis. Jaki napis? Ten napis mówił: jeśli jakikolwiek poprosi jakiegoś innego Boga, aniżeli ciebie, królu, będzie skazany na śmierć. Jeśli ja bym był Danielem, powiedziałbym: Bym powiedział, poczekam na, przez miesiąc, będę się modlił. A gdy Daniel poznał ten napis, poszedł do swojego domu i w swoim pokoju na górze miał okna otwarte w kierunku Jerozolimy. Potrzebujemy, by okno naszej istoty było otwarte na nową Jerozolimę. I Daniel zdał sobie sprawę, że jego modlitwa była linią życia w boskiej ekonomii. I nie przestawał się modlić, więc trzy razy dziennie klękał i modlił się i dawał dziękczynienie przed Bogiem, ponieważ tak czynił wcześniej, taki był jego nawyk. Zawsze modlił się, dawał dziękczynienie Bogu. W psalmie 50, werset 14, jest tam bardzo dobry przypis do tego wersetu, który mówi o tym, że ofiarować Bogu Chrystusa, który jest naszą ofiarą dziękczynną. Czyniąc tak, stajemy się bardzo bliscy Panu. On chce, byśmy mówili dzięki Ci, Panie Jezu, dzięki Ci, Ojcze, dzięki Ci, że możemy być tutaj w Etiopii. On bardzo mu się to podoba, gdy może coś takiego od nas usłyszeć. Chcę, byśmy byli wdzięcznymi ludźmi. Pod punkt B. Dzięki posłudze słowa udzielamy innym Chrystusa jako niebiańskiego życia i mocy, żeby oni wzmocnili się bogactwami Chrystusa i żyli Chrystusem jako niebiańskim życiem na ziemi. Czy to nie jest wspaniałe? Mam tutaj wersety Izajasza 54, 5, które mówią o ludzkim życiu Jezusa, które musi się w nas powielić. Mówi, że Pan Jahwe dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho. Musimy modlić się, Panie, budź mnie każdego ranka. Nie ufajcie waszym alarmom, że was alarm obudzi. Pan czasami obudzi was wcześniej niż wasz alarm. I jestem przekonany, że często, gdy alarm dzwoni, mówimy, o nie, powinniśmy zamienić to o nie na o Panie, Panie Jezu, dzięki Panie Jezu. Nadal Ciebie kocham. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Pan Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani nie cofnąłem. Punkt ósmy mówi, dzieje apostolskie ukazują grono ludzi, którzy żyją w boskiej historii w obrębie dziejów ludzkości, co przedstawia Psalm 68. Psalm ten pokazuje, że Chrystus stanowi centrum Bożego poruszania się na ziemi i rzeczywistość działań, jakie Bóg prowadzi przez Kościół. To dzieje apostolskie, rzeczywistość Bożej aktywności przez Kościół. Mówi o tym Psalm 68 w typologii. Niech Bóg powstanie, Psalm 68, niech rozproszą się Jego wrogowie, niech ci, którzy Go nienawidzą, uciekną przed Nim. Podpunkt A. Codziennie musimy się radować przetworzonym i zwieńczonym trójjedynym Bogiem jako Duchem, który udziela życia, którego wylano. Psalm 68, 11 do 13 mówi, do 13. Pan 68. Królowie Pan daje hasło, zastęp zastunek dobrej wieści jest wielki. Królowie wojsk uciekają, ale Pani domu dzieli łupy. Czy chcecie? A te łupy to... Czym są te łupy? To naprawdę wspaniałe, że mamy tę posługę. To skrzydła, gołębie pokryte srebrem i pióra, skrzydeł, które mienią się złotem. Co to oznacza? Gołębica oznacza ducha, a skrzydła oznaczają wznoszącą się moc ducha. Dzisiaj radujemy się unoszącą, poruszającą się mocą ducha jako gołębicy. A skrzydła okryte srebrem wskazują na odkupiającego Chrystusa, a pióra, które są na końcu skrzydeł, które dają jej tą moc do unoszenia się, zbijania się, które są pokryte zielonkawym złotem. Złoto wskazuje na boską naturę Ojca, a zielony oznacza boskie życie, zielony oznacza boską chwałę. To Bóg, Ojciec w swojej boskiej naturze, jaśniejący, zmieniający się w swoim boskim życiu. Mamy Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha. To nasz łup. Tym się radujemy. On jest naszym dziedzictwem. Podpunkt B mówi, musimy mieszkać w Chrystusie, przystani morskiej ewangelistów, umożliwiającej przemieszczanie się i rozprzestrzenianie w dziele głoszenia Ewangelii. W dniu pięćdziesiątnicy co najmniej 120 okrętów ewangelizacyjnych samych Galilejczyków wyruszyło z tej przystani, żeby rozprzestrzeniać Ewangelię. Mówiąc o łupach, w psalmie 68 psalmista powiedział, błogosławiony niech będzie Pan dzień, każdego dnia załadowuje nas dobrami. Musimy zadokować i mówić Panu, Panie, naładuj mnie swoimi dobrami. Bóg jest nasze zbawienie. To trójjedyny Bóg. Ojciec, Syn i Duch jako nasze zbawienie. Podpunkt B. Zakończyłem. Chwała Panu. Przeczytajmy jeszcze raz podpunkt B razem. Musimy mieszkać w Chrystusie, przystani morskiej, ewangelistów, umożliwiającej przemieszczanie się, rozprzestrzenianie w dziele głoszenia Ewangelii. W dniu pięćdziesiątnicy co najmniej 120 okrętów ewangelizacyjnych samych Galilejczyków wyruszyło z tej przystani, żeby rozprzestrzeniać Ewangelię. A Zebulun będzie zatoką dla statków. Musimy być statkami ewangelizacyjnymi, którzy rozprzestrzeniają Ewangelię jako ciąg dalszy dziejów apostolskich, co ukazuje, że żyjemy w boskiej historii, w obrębie ludzkiej historii, by czynić co? By rozprzestrzeniać zmartwychwstałego, wyniesionego na niebiosa, wszechzawierającego Chrystusa jako ciąg dalszy, jako rozwój Królestwa Bożego. Pomódlmy się i zanim będziemy się dzielić, chcielibyśmy zachęcić. Nie chcemy, aby jedynie tych braci by powstali, ale chcielibyśmy zachęcić, aby bracia z Afryki powstali i podzielili się. Jesteśmy w Afryce, prawda? Może nie jedynie tych braci, ale chcieliśmy zachęcić tych braci z Afryki. Więc gdy podejdziecie, by zaświadczyć, wy z Afrycy podajcie swoje imię i skąd pochodzicie, aby wszyscy powiedzieli Alleluja. Pomódlmy się, zaświadczmy, miejmy jakieś świadectwo.